Rozdział 10. W komorze celnej był prawie nieprzytomny, więc Molly sama składała wyjaśnienia. Malcolm został na pokładzie Markusa Garveya. Kontrola na Freeside polegała głównie na wykazaniu kredytu. Pierwszą rzeczą, jaką zobaczył na wewnętrznej powierzchni wrzeciona, była kawiarnia z sieci Pięknej Dziewczyny. Witaj na Rue Jules Verne, powiedziała Molly. Gdybyś miał trudności z chodzeniem, patrz pod nogi. Tu jest wredna perspektywa, trzeba się przyzwyczaić. Stali na szerokiej ulicy, która wydawała się dnem głębokiej szczeliny lub kanionu. Oba końce zasłaniały dyskretne przewieszki sklepów i budynków tworzących jej ściany. Światło sączyło się przez świeżą zieleń roślinności, zwisającej z tarasów i balkonów nad głowami. Słońce. Widział nad głową jaskrawą linię bieli, zbyt jaskrawą i odtwarzany błękit nieba Kan. Wiedział, że światło trafia tutaj systemem Lado Achesona, którego dwumilimetrowy przewód biegł przez całą długość wrzeciona, że generują wokół niego obrazy z biblioteki efektów nieba i że gdyby je wyłączyć, patrzyłby poza przewód światła na brzegi jezior, dachy kasyn, ulice. Ale jego ciało nie przyjęło tego do wiadomości. Jezu, mruknął. Wolę już chorobę powietrzną. Przyzwyczaisz się. Przez miesiąc robiłam tu za ochronę jednego szulera. Chodźmy gdzieś, chcę się położyć. Dobra, mam klucze. Dotknęła jego ramienia. Człowieku, co się z tobą działo? EEG ci padło. Jeszcze nie wiem, potrząsnął głową. Zaczekaj. Nie ma sprawy. Złapiemy taksówkę albo co? Wzięła go pod rękę i poprowadziła Rue Jules Verne obok wystawy z kolekcją paryskich futer. Nieprawdziwe, mruknął unosząc głowę. Nie, przyznała, myśląc, że mówi o futrach. Hodują na bazie kolagenów, ale z DNA norek. Czy to ważne? To taka wielka rura, przez którą pompują różne rzeczy, stwierdziła Molly. Turystów, szulerów, cokolwiek. A gęste filtry na pieniądze pracują bez przerwy i gwarantują, że forsa zostaje, kiedy ludzie wracają do studni. Armitaż zarezerwował im miejsce w hotelu Intercontinental, którego ukośny, szklany front opadał ku wodnej mgiełce i szumowi wodospadów. Case stał na balkonie i przyglądał się trójce opalonych francuskich nastolatków latających na prostych lotniach, nylonowych trójkątach w jaskrawych barwach podstawowych, zawieszonych kilka metrów nad wodą. Jeden z nich wzniósł się i przechylił, i Case przez moment widział czuprynę ciemnych włosów, brązowy tors, białe zęby w szerokim uśmiechu. W powietrzu unosił się aromat płynącej wody i kwiatów. Tak, mruknął. Kupa szmalu. Stanęła przy nim i oparła o poręcz spokojne, rozluźnione palce. Kiedyś mieliśmy tu przylecieć. Tutaj albo gdzieś do Europy. Kto my? Nikt. Mimowolnie wzruszyła ramionami. Mówiłeś, że chcesz do łóżka. Śpi. Mnie też przyda się trochę snu. Tak. Case potarł palcami policzki. Te, niezłe miejsce. Wąskie pasmo systemu Lado Achesona płonęło w abstrakcyjnej imitacji zachodu słońca na Bermudach, przesłaniane strzępami odtwarzanych chmur. Tak, powtórzył. Spać. Sen nie nadchodził, a kiedy się zjawił, przyniósł marzenia przypominające starannie zredagowane segmenty wspomnień. Budził się co chwila obok skulonej Molly, słuchał wody, głosów wpadających przez rozsuniętą płytę drzwi balkonu, śmiechu kobiety z przeciwległego zbocza apartamentów. Śmierć Dina wracała jak pechowa karta i nie pomagało powtarzanie, że to przecież nie Dean, że tak naprawdę nic się nie wydarzyło. Ktoś mu kiedyś powiedział, że ilość krwi w przeciętnym ludzkim ciele odpowiada w przybliżeniu skrzynce piwa. Za każdym razem, gdy strzaskana głowa obrazu Dina uderzała o ścianę gabinetu, wracała inna myśl. Coś bardziej mrocznego, ukrytego, co odpływało, nurkowało jak ryba tuż poza zasięgiem ręki. Linda. Dean. Krew na ścianie gabinetu. Linda. Smród palonego ciała w mroku pod kopułą w cibie. Molly trzymająca torbę imbiru. Plastik zalany krwią. Dean kazał ją zabić. Wintermute. Wyobraził sobie maleńki mikro, szepczący do ruiny człowieka nazwiskiem Corto, słowa płynące jak rzeka, substytut osobowości zwany Armitaż, nabierający kształtów w jakiejś zaciemnionej sali szpitala. Analog Dina mówił, że pracuje z tym, co dostaje, że wykorzystuje istniejące sytuacje. A jeśli Dean, prawdziwy Dean, polecił zabić Lindę na rozkaz Wintermute'a? Case wymacał w ciemności papierosy i zapalniczkę Molly. Nie ma powodu, żeby podejrzewać Dina, powiedział sobie. Zapalił. Żadnego powodu. Wintermute potrafił wbudować w istniejącą skorupę rodzaj osobowości. Jak subtelna może być taka manipulacja? Po trzech pociągnięciach zgniótł Jehe Juana w popielniczce na nocnej szafce. Odwrócił się tyłem do Molly i spróbował zasnąć. Sen, wspomnienie, rozwijało się z monotonią nieredagowanej taśmy Symstymu. Gdy miał 15 lat, spędził miesiąc w pokoju na 5. piętrze taniego hotelu z dziewczyną imieniem Marlene. Winda nie działała od 10 lat. Kiedy nocą zapalał światło w kuchence, po szarzejącej porcelanie z lewozmywaka pędziły karaluchy. Sypiał z Marlene na pasiastym materacu bez pościeli. Przegapił pierwszą osę, gdy na parapecie zaczynała budowę delikatnego jak papier szarego domu. Wkrótce jednak gniazdo miało rozmiary pięści, a owady wylatywały na łowy w alei niby miniaturowe śmigłowce, sondujące przegniłą zawartość śmietników. Tego popołudnia, gdy osa ukąsiła Marlene, wypili oboje chyba po 10 piw. Zabij drani, powiedziała. Oczy miała zamglone z wściekłości i upału. Spal je! Pijany Case poszukał w szafie smoka Rolla. Rollo był poprzednim i, jak podejrzewał, wciąż okazjonalnym chłopakiem Marlene. Potężnym motocyklistą z San Francisco, z blond błyskawicą wytlenioną na ciemnych, po wojskowemu przyciętych włosach. Smok był miotaczem ognia, podobnym do szerokiej lampy błyskowej ze stożkowym reflektorem. Case włożył baterię, potrząsnął, by sprawdzić, czy ma dość paliwa, i otworzył okno. Gniazdo zaczęło brzęczeć. Powietrze nad ciągiem było nieruchome i martwe. Z gniazda wystrzeliła osa i okrążyła głowę Case'a. Przycisnął włącznik zapłonu, policzył do 3 i pociągnął spust. Paliwo, pompowane do 7,5 atmosfery, trysnęło przez rozgrzaną do białości spiralę. 5-metrowy jęzor bladego płomienia. Gniazdo czerniejące na węgiel i spadające w dół. Ktoś na ulicy zaczął bić brawo. Szlak. Marlene stojąca niepewnie za plecami. Dureń, nie spaliłeś ich. Zrzuciłeś tylko. Wrócą tu i zabiją nas. Ten głos piłował mu nerwy. Wyobraził sobie, jak ogarnia ją ogień, jak tlenione włosy płoną jadowitą zielenią. W alejce ze smokiem w dłoni podszedł do zczerniałego gniazda. Pękło. Przypalone osy wiły się i podskakiwały na asfalcie. Wtedy zobaczył to, co ukrywała skorupa szarego papieru. Groza. Spiralny zakład porodowy. Taras jajeczek. Nieustający ruch szczęk nienarodzonych. Etapy rozwoju od jajeczka przez larwę, prawie osę do osy. Przed oczyma duszy przewinął się w przyspieszonym tempie film, w którym gniazdo było biologicznym odpowiednikiem karabinu maszynowego, ohydnego w swej doskonałości, obcego. Pociągnął spust, zapominając włączyć zapłon. Paliwo z sykiem oblewało pęczniejące, wijące się u jego stóp życie. W końcu uruchomił zapłon i gniazdo eksplodowało głucho, przypalając mu brwi. Z wysokości 5 pięter słyszał śmiech stojącej w otwartym oknie Marlene. Przebudził się z wrażeniem gasnącego światła, ale pokój był ciemny. Powidoki, błyski na siatkówce. Niebo za oknem sugerowało zbliżanie się odtwarzanego świtu. Nie słyszał niczyich głosów, tylko szmer wody głęboko w dole, u stóp interkontynentalu. We śnie, nim jeszcze zalał gniazdo paliwem, dostrzegł litery TA, firmowego znaku Teaser Ashpool, wtłoczonego gładko w ściankę, jak gdyby wyrzeźbiły je same osy. Molly uparła się, żeby spryskać go samoopalaczem. Twierdziła, że ciągowa bladość będzie zwracać uwagę. Rany boskie, jęknął stając nago przed lustrem. Myślisz, że to wygląda na prawdziwe? Klęcząc, spryskiwała resztką opakowania jego lewą kostkę. Nie, ale sugeruję, że ci zależy, by wyglądać na opalonego. No tak, zabrakło na stopę. Wstała i wrzuciła pusty aerozol do wiklinowego kosza na śmieci. Ani jeden przedmiot w pokoju nie wyglądał na maszynową produkcję czy tworzywo sztuczne. Kosztowne, pomyślał Case. Taki styl zawsze go irytował. Gąbka na wielkim łożu była zabarwiona tak, by przypominała piasek. Wszędzie widział jasne drewno i ręcznie tkane materiały. A co z tobą? Zapytał. Też się pomalujesz na brąz? Nie wyglądasz na kogoś, kto cały wolny czas poświęca na opalanie. Miała na sobie luźny kostium z czarnego jedwabiu i czarne espadryle. Jestem kimś egzotycznym. Mam jeszcze do tego duży słomkowy kapelusz. A ty? Ty masz być durnym snobem, który szuka wszelkich możliwych atrakcji. Samoopalacz doskonale pasuje. Case posępnie zerknął na bladą stopę, po czym spojrzał w lustro. Chryste, mogę się już ubrać? Podszedł do łóżka i zaczął wciągać dżinsy. Dobrze spałaś? Widziałaś jakieś światła? Śniło ci się, stwierdziła. Śniadanie zjedli na dachu hotelu, na czymś w rodzaju łąki, gdzie stały pasiaste parasole i nienaturalna, zdaniem Case'a, liczba drzew. Opowiedział Molly o próbie przebicia do berneńskiej SI. Kwestia podsłuchu stawała się teraz akademicka. Jeśli Armitage to robił, to z pewnością poprzez Wintermute'a. Wszystko było jak w rzeczywistości? Spytała z ustami pełnymi rogala z serem. Jak Simstym? Potwierdził. Rzeczywiste jak to tutaj, dodał i rozejrzał się. Może bardziej. Drzewa były niewysokie, sękate, niezwykle stare. Wynik inżynierii genetycznej i chemicznej manipulacji. Case przeżyłby trudne chwile, gdyby kazano mu odróżnić sosnę od dębu, jednak wyczucie stylu chłopaka z ulicy podpowiadało, że te były zbyt ulizane, całkowicie i zdecydowanie drzewiaste. Między nimi, na łagodnych i zgrabnie nieregularnych zboczach, wśród słodkiej zielonej trawy, stały kolorowe parasole, chroniące gości przed nieustannym blaskiem słońca Lado Ahessona. Jego uwagę zwróciła głośna rozmowa po francusku. Przy sąsiednim stoliku siedziały złote dzieci, które widział wczoraj szybujące nad obłokami wodnego pyłu rzeki. Teraz dostrzegł nierówność ich opalenizny, wzór wynikający z nałożenia prostoliniowych cieni obejmujących i podkreślających muskulaturę, małe, twarde piersi dziewczyny, dłoń chłopaka opartą o białą emalię stołu. Wydali się Case'owi wyścigowymi maszynami. Zasługiwali na nalepki reklamowe fryzjerów, projektantów ich fryzur i rzemieślników, którzy wykonali ich skórzane sandały i prostą biżuterię. Dalej, przy innym stoliku, trzy japońskie damy w habitach z Hiroshimy czekały na swych mężów sararimanów. Ich twarze znaczyły sztuczne blizny. Był to niezwykle konserwatywny styl, rzadko widywany w Chibie. Co tak pachnie? Molly zmarszczyła nos. Trawa. Tak pachnie, kiedy ją zetną. Gdy kelner podał kawę, zjawili się Armitage i Rivera. Armitage w dopasowanym kostiumie kaki sprawiał wrażenie, jakby przed chwilą oderwał insygnia regimentu. Rivera był w luźnym ubraniu w szare pasy, które perwersyjnie kojarzyło się z więzieniem. Molly, skarbie, zaczął, zanim jeszcze usiadł. Musisz mi wydzielić więcej leków. Skończyły się. Peter. A co zrobisz, jeśli odmówię? Uśmiechnęła się, nie odsłaniając zębów. Dasz mi. Wzrok Riviery wędrował do Armitage'a i z powrotem. Daj, powiedział Armitage. Pies na te rzeczy, co? Wyjęła z wewnętrznej kieszeni płaski, owinięty w folię pakunek i rzuciła na stolik. Riviera chwycił paczkę w powietrzu. Mógłby rzucić, dodała, zwracając się do Armitage'a. Dziś po południu mam próbę, poinformował Riviera. Muszę być w formie. Podniósł pakiet na dłoni i uśmiechnął się. Spod folii wyleciał i zniknął rój małych, błyszczących owadów. Mężczyzna wrzucił paczkę do kieszeni szarej bluzy. — Ty też masz próbę, Case. — Dziś po południu — oznajmił Armitage. — Na tym holowniku. Zgłosisz się do warsztatów, żeby ci dopasowali skafander próżniowy. Potem wyjdziesz na zewnątrz, do łodzi. Masz na to 3 godziny. — Dlaczego lecieliśmy tą puszką, a wy dwaj wynajęliście taksówkę Yal?
– spytał Case, świadomie unikając jego spojrzenia. Syjon sugerował, żebyśmy skorzystali z holownika. Nie zwraca uwagi. Mam tu większą łódź, gotową do lotu, ale ten grat to niezły dodatek. Co ze mną? – spytała Molly. Też mam jakieś zadanie? Jedź na koniec osi i potrenuj w 0G. Może jutro zrobisz sobie wycieczkę na drugi koniec. Straylight, pomyślał Case. Kiedy? Zapytał, patrząc w bladoniebieskie oczy. Niedługo, zapewnił Armitage. Ruszaj, Case. Świetnie sobie radzisz, chłopie, pochwalił Maelkum, pomagając Case'owi zrzucić czerwony kombinezon próżniowy Sanio. A Errol mówi, że jesteś niezły. A Errol czekał przy jednym z prywatnych doków, niedaleko osi nieważkości. By tam dotrzeć, Case zjechał windą do pancerza i przesiadł się do małej kolejki indukcyjnej. Średnica wrzeciona malała, a wraz z nią ciążenie. Pomyślał, że gdzieś nad jego głową są góry, gdzie wspina się Molly. A także tor rowerowy, wyrzutnie startowe lotni i miniaturowych, ultralekkich samolocików. A Errol przewiózł go na Markusa Garveya ażurowym skuterem z chemicznym silnikiem. 2 godziny temu, poinformował Maelkum, odebrałem dla ciebie przesyłkę z Babilonu. Przyjemny japoński chłopaczek w jachcie, śliczny jachcik. Uwolniony ze skafandra Case podciągnął się do Hosaki i zapiął uprząż. Do roboty, mruknął. Sprawdzimy, co tu mamy. Maelkum wyciągnął białą grudę pianki, trochę mniejszą od głowy Case'a. Z kieszeni postrzępionych szortów wyłowił scyzoryk z perłową rękojeścią na zielonej nylonowej lince i ostrożnie rozciął plastik. Wyjął z wnętrza prostokątny przedmiot. To jakaś spluwa, chłopie? Nie, Case obejrzał pudełko. Ale broń. To wirus. Nie na tym holowniku, chłopie. Oświadczył stanowczo Maelkum i sięgnął po stalową kasetę. Program wirusowy. Nie zarazisz się. Nie przedostanie się nawet do twojego oprogramowania. Zanim cokolwiek zrobi, muszę uruchomić interfejs. Przez dek. Ten japoński chłopaczek mówił, że Hosaka wytłumaczy ci wszystko, co i gdzie. Dobra. Możesz mnie zostawić? Maelkum odepchnął się, przepłynął obok konsoli pilota i zaczął pracować pistoletem uszczelniającym. Case szybko odwrócił wzrok od falujących strzępów przejrzystego kleju. Nie wiedział dlaczego, ale ten widok powodował nawrót mdłości, jak przy chorobie powietrznej. Co to jest? Zapytał Hosakę. Ta paczka dla mnie. Z danych przekazanych kodowaną transmisją przez Bokris System GmbH Frankfurt wynika, że zawartość przesyłki to program penetracyjny Kuang Great Mark 11. Bokris informuje, że interfejs z Ono Sendai Cyberspace 7 jest całkowicie kompatybilny i gwarantuje optymalne zdolności penetracyjne, zwłaszcza w odniesieniu do istniejących systemów militarnych. Co z SI? Istniejących systemów militarnych i sztucznych inteligencji.
Rany boskie, jak to nazwałeś?
Kuang Great Mark 11. Chiński? Tak. Koniec. Kawałkiem srebrnej taśmy przymocował kasetę z wirusem do obudowy Hosaki. Przypomniał sobie, jak Molly opowiadała o nocy w Makao. Armitage przeszedł granicę. Był w Zongsan. Start. Rzucił, zmieniając zdanie. Pytanie, kto jest właścicielem Bokris, tych z Frankfurtu? Opóźnienie dla transmisji interorbitalnej, uprzedził Hosaka. Zakoduj. Standardowy kod handlowy. Gotowe. Bębnił palcami po Ono Sendai. Reinhold Scientific AG Berno. Jeszcze raz, kto jest właścicielem Reinholda? Przeszedł jeszcze 3 szczeble, zanim dotarł do Teaser Eshpool. Dixie? Spytał po włączeniu. Co wiesz o chińskich programach wirusowych? Nie tak znowu dużo. Słyszałeś kiedyś o takim systemie stopniującym jak Kuang Mark 11? Nie. Case westchnął. Mam tu przyjazny użytkownikowi chiński lodołamacz. Kaseta wsadowa. Pewni ludzie we Frankfurcie twierdzą, że potrafi przerżnąć SI. Możliwe, czemu nie? Jeśli jest wojskowy. Na to wygląda. Posłuchaj, Dixie, i pozwól mi skorzystać z twoich bogatych doświadczeń, dobra? Armitage szykuje skok na SI należącą do Teaser Eshpool. Mainframe jest w Bernie, ale połączona z drugą, w Rio. To ta, co cię wypłaszczyła za pierwszym razem. Wychodzi na to, że łączą się przez Straylight, bazę TA, na samym końcu wrzeciona, a my powinniśmy wciąć się tam chińskim lodołamaczem. Czyli Jeśli Wintermute stoi za całą imprezą, to płaci nam za wypalenie siebie. Sam się wypala. A coś, co nazywa siebie Wintermute, próbuje mnie przekonać, może nawet skłonić do kasacji Armitarza. I co? Motyw, oświadczył konstrukt. U SI motyw jest prawdziwym problemem. To nie ludzie, kapujesz?
No tak, to jasne.
Nie, chodzi o to, że są nieludzkie. Nie można ich zahaczyć. Ja na przykład też nie jestem człowiekiem, ale reaguję jak człowiek, kapujesz?
Chwila, mruknął Case.
Jesteś świadomy czy nie? W każdym razie odczuwam wszystko tak, jakbym był. Ale sam wiesz, mały, że jestem tylko pęczkiem romu. To jeden z tych, problemów filozoficznych. Na kręgosłupie Case'a pulsowało nieprzyjemne wrażenie śmiechu. Ale nie ma siły, żebym napisał ci wiersz, jeśli łapiesz, o co mi chodzi. Twoja SI pewnie by mogła, choć absolutnie nie jest ludzka. Czyli uważasz, że nie wyłapiemy jej motywu? Należy do siebie? Ma szwajcarskie obywatelstwo, ale TA jest właścicielem podstawowego software'u i mainframe'u.
Niezły dowcip, stwierdził konstrukt.
To tak jakbym był właścicielem twojego mózgu i wszystkiego, co wiesz, ale twoje myśli mają obywatelstwo Szwajcarii.
Pewno. Dobrej zabawy, SI.
Dlatego próbuję sama siebie wypalić? Case zaczął nerwowo przyciskać losowe klawisze. Matryca zamgliła się, wyostrzyła i zobaczył różowe kule koncernu metalurgicznego Sikkim. Jeśli chodzi o te twoje SI, to zasadniczym celem jest autonomia. Moim zdaniem, Case, masz rozpiłować kajdanki wmontowane w system, żeby maluch za bardzo nie zmądrzał. I nie mam pojęcia, jak odróżnić ruch wykonywany przez kompanię macierzystą od ruchu, który podejmuje SI na własną rękę. Stąd pewnie biorą się nieporozumienia. Znów ten nieśmiech. Rozumiesz? Te zabawki mogą pracować bardzo ciężko. Wykupywać sobie czas na pisanie książek kucharskich czy czegoś tam, ale w chwili, to znaczy w nanosekundzie, gdy któraś zacznie kombinować jak zmądrzeć, Turing ją wykasuje. Nikt nie ufa tym draniom. Sam wiesz. Każda SI, jaką kiedykolwiek zbudowano, ma elektromagnetyczny obrzyn przykręcony do czoła. Case spojrzał ponuro na różowe kule Sikkim.
No dobra, mruknął po chwili. Wpuszczam tego wirusa. A ty przeskanuj czoło fali instrukcji i powiedz, co o nim myślisz.
Uczucie, że ktoś zagląda mu przez ramię, zniknęło na kilka sekund, by zaraz powrócić.
Niech to diabli, Case. Powolny wirus. Potrzebuje 6 godzin w przybliżeniu, żeby przełamać cel militarny.
Albo SI, westchnął.
Możemy go uruchomić?
Jasne, odparł konstrukt. Chyba, że odczuwasz obsesyjny lęk przed śmiercią.
Wiesz, stary, czasem się powtarzasz.
Taka już moja natura. Kiedy wrócił do Interkontynentalu, Molly spała. Siadł na balkonie i obserwował motolotnię o skrzydłach stęczowego polimeru. Wznosiła się wzdłuż krzywej Freeside, rzucając trójkątny cień na łąki i dachy, by w końcu zniknąć za pasem systemu Lada Hessona.
Chcę się naćpać, powiedział do błękitnej sztuczności nieba. Naprawdę chcę odlotu, wiesz?
Przerobiona 3. Bezpieczniki w wątrobie. Małe torebki gówna topniejące w żyłach. Pieprze, to chce prochów. Wyszedł nie budząc Molly. Tak przynajmniej sądził. Przez te okulary nigdy nie był pewien. Strząsnął z ramion napięcie dnia i wszedł do windy. Jechał na górę z młodą Włoszką w idealnej bieli, z policzkami i nosem pomazanymi czymś czarnym i matowym. Białe nylonowe buty miały stalowe kolce, a kosztowny z wyglądu przedmiot w jej ręku wyglądał na skrzyżowanie miniaturowego wiosła i szyny ortopedycznej. Jechała grać w coś szybkiego, lecz Case nie miał pojęcia, co to za gra. Na łące dachu szedł za gajnikiem drzew i parasoli, aż znalazł basen. Nagie ciała lśniły na turkusowych płytkach. Skrył się w cieniu markizy i przycisnął swój chip do płyty ciemnego szkła.
Sushi, powiedział. Jakiekolwiek.
Po 10 minutach, pełen entuzjazmu, chiński kelner podał mu talerz. Case przeżuwał surowego tuńczyka z ryżem i patrzył na opalających się ludzi.
Chryste, mruknął. Chyba zwariuję.
Mnie nie musisz tego mówić, odezwał się ktoś. Sama wiem. Jesteś gangsterem, prawda? Spojrzał na nią, mrużąc oczy przed pasmem słońca. Wysokie, młode ciało i opalenizna wzmacniacza melaniny, choć nie była to paryska robota. Przykucnęła obok jego krzesła, ociekając wodą na kafelki. Ket, przedstawiła się.
Lupus, rzucił po chwili milczenia. Co to za imię?
Greckie. Naprawdę jesteś gangsterem? Wzmacniacz melaniny nie zapobiegł wystąpieniu piegów.
Jestem narkomanem, Ket.
Co bierzesz?
Stymulanty. Stymulanty centralnego układu nerwowego. Wyjątkowo silne stymulanty centralnego układu nerwowego.
A masz jakieś? Przysunęła się. Krople wody zmoczyły nogawki jego spodni.
Nie, to właśnie problem, Ket. Wiesz, gdzie mogę je dostać?
Zakołysała się na opalonych piętach i polizała kosmyk kasztanowych włosów, który opadł obok ust.
Co lubisz? Bez koki, bez amfetaminy, ale ostre. Musi być ostre.
To by było wszystko, pomyślał, zachowując dla niej swój uśmiech.
Beta-fenetylamina, stwierdziła.
Żaden problem, ale płacisz swoim chipem.
Chyba żartujesz, zdziwił się partner i współmieszkaniec Ket, gdy Case opowiedział mu o niezwykłych cechach swojej trzustki z Chiby. Może dałbyś radę ich zaskarżyć? Błąd w sztuce lekarskiej?
Miał na imię Bruce i wyglądał jak męska wersja Ket. Kompletna, łącznie z piegami. Powiedzą, że to jedna z tych rzeczy. Zgodność tkanki i takie tam.
Piwne oczy Bruce'a przesłoniła już mgiełka znudzenia.
Ma okres skupienia uwagi krótszy niż komar, pomyślał Case. Pokój był mniejszy niż jego i Molly i znajdował się na innym piętrze, bliżej powierzchni. 5 wielkich cibachromów, tali i szam, naklejonych na szyby balkonu, sugerowało dłuższy pobyt.
Niezłe, co? Ket zauważyła, że ogląda slajdy.
Moje. Kiedy ostatnio zjechaliśmy na dno studni, zrobiłam je w piramidzie SN.
Była tak blisko i uśmiechnęła się tylko tak naturalnie. A wiesz, Lupus, że nie było tam wesoło w dzień po tym, jak terroryści Chrystusa Króla wpuścili do wody anioła.
Tak, mruknął Case. Straszna historia. Do rzeczy, przerwał Bruce. Chciałeś kupić betę...
Problem w tym, czy mój metabolizm ją przepuści.
Mam propozycję, oświadczył chłopak.
Spróbujesz.
Jeśli trzustka przepuści, firma stawia. Pierwszy raz za darmo.
Już to gdzieś słyszałem.
Case chwycił jaskrawy niebieski plaster, który podał mu Bruce.
Case?
Molly usiadła na łóżku i odgarnęła włosy sprzed szkieł.
A któż by inny, maleńka?
Co w ciebie wstąpiło?
Lustra śledziły go, gdy szedł przez pokój. Zapomniałem, jak się to wymawia.
Odparł, wyjmując z kieszeni koszuli ciasno zwinięty pasek owiniętych w folię plastrów.
Rany boskie, jęknęła. Tego tylko było nam trzeba.
Nie znam prawdziwszych słów. Spuściłam cię z oczu na 2 godziny, a już się naładowałeś, pokręciła głową.
Mam nadzieję, że będziesz gotów na tę uroczystą kolację z Armitażem.
To dziś wieczorem, w XX wieku. Mamy oglądać, jak Riviera robi swoje sztuczki.
Tak, Case wygiął grzbiet.
Na twarzy stężał mu uśmiech zachwytu.
Cudownie.
Człowieku, jeśli coś przeszło przez to, co chirurdzy w Chibie zrobili z twoją trzustką, jak przestanie działać, marnie będziesz wyglądał.
Dziwka, dziwka, dziwka,
stwierdził rozpinając pasek. Smutek, wyrzutek, wciąż to słyszę. Zdjął spodnie, koszulę i slipy. Uważam, że powinnaś okazać rozsądek i wykorzystać mój nienaturalny stan. Spojrzał w dół. Popatrz tylko, jaki nienaturalny.
To nie potrwa długo, zaśmiała się.
Ależ potrwa. Na tym właśnie polega nienaturalność.